Hıdır hıdır hıdır.
Migawka. Magazyn o fotografii.
Po świątecznej przerwie, Andrzej Kutys, witam bardzo gorąco i serdecznie. Zapraszam na kolejne wydanie Migawki, magazynu o fotografii. No pewnie czekacie, co się dzieje z setnym plenerem fotograficznym. Spokojnie, pracuję nad tym, obiecuję, że informacje jeszcze będą. Od razu wyjaśnię, to już taka świecka tradycja, bo często jest tak, że zapraszam gościa. W tym przypadku gość siedzi w studiu Polskiego Radia w Warszawie i za chwilkę się pewnie odezwie. Ja jestem w studiu Radia Szczecin, no więc wyjaśniam od razu, że chodzimy też na plenery fotograficzne, bo gadać o fotografii można, ale teoria nigdy nie zastąpi praktyki. No, że zbliża się już setne spotkanie, takie ładna, okrągła cyfra, no to już abstrahując od tego, że to już ile lat to trwa, no bo skoro spotkania są co miesiąc, to łatwo sobie policzyć, że już parę lat to się dzieje. No ta setka się zbliża i o tej setce myślę. Jest pomysł, pomysł jest w trakcie realizacji. To tyle tytułem wyjaśnienia dla Wiktora Sobolewskiego, pomysłodawcy i kierownika portalu fotoprawo.pl. Witam cię, Wiktorze, bardzo serdecznie.
Witam serdecznie również.
Ja może tak tylko pokrótce wyjaśnię, jak to się stało w ogóle, że zaprosiłem ciebie do studia. Na moją skrzynkę pocztową wpadł taki mail, informacja właśnie dotycząca portalu fotoprawo.pl, portalu powiązanego z jedną z największych marek fotograficznych na rynku, ale o tym mówić nie będziemy, bo interesuje nas jak gdyby samo meritum. Raz, że mówiąc teraz do słuchaczy, możecie w tym momencie słuchając audycji także sobie w międzyczasie odpalić fotoprawo.pl. Jak sama nazwa wskazuje, tam są właśnie te rzeczy związane z tą tematyką, o tym zresztą zaraz będziemy dokładnie rozmawiać. Natomiast ja dostałem takiego maila, fragment zacytuję z samego początku. Gdzie leży granica między inspiracją a plagiatem? Jednym z największych wyzwań w pracy każdego fotografa, pisarza czy innego artysty jest znalezienie pomysłu na utwór. W nieunikniony sposób powstają na bazie doświadczeń i wcześniejszych inspiracji. Czy jednak to sprawia, że można mówić o popełnieniu plagiatu? Jak dokonać klasyfikacji? Z odpowiedzią przychodzi portal fotoprawo.pl, którego eksperci przytaczają właściwe przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych. To, Wiktor, chyba od tego zaczniemy, tak myślę. Jak to jest z tą inspiracją, a plagiatem? Powiedz.
To jest jedna z tych wielu fenomenalnie frapujących kwestii, która się gdzieś tam chowa w prawie i nie myślimy o niej zupełnie, jak ktoś robi zdjęcia. Trochę szkoda, bo dobrze jest wiedzieć, jakie się ma prawa, bo to głównie po to stworzyliśmy kiedyś portal, żeby ci, którzy używają zdjęcia, ale przede wszystkim ci, którzy tworzą zdjęcia, które są utworami, dziełami, wiedzieli, jakie mają prawa. A ta granica frapująca jest niestety no tak bardzo, bardzo płynna. Jest szeroka, trudno załapać, kiedy się jest już po tej stronie, kiedy po tej, ale trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Nie ma nic złego w inspiracji.
Ale słuchaj, bo od razu wejdę w słowo, bo przypomniało mi się, już nie pomnę jaki konkurs, ale to dosłownie teraz, na początku tego roku widziałem takie informacje, że rozstrzygnięto jeden z dużych konkursów fotograficznych i były już kwestie związane z jedną z fotografii, właśnie oskarżono autora o plagiat, to była jakaś taka dziewczynka, piłki, o ile dobrze pamiętam. Także ten temat plagiatu jak najbardziej się pojawia. To też było waszą inspiracją, czy tak staraliście się po prostu kolejny jak gdyby aspekt prawny związany z fotografią przedstawić?
Nie było jakiejś konkretnej inspiracji faktycznie, ale akurat ten temat jest bardzo fajnie pokazany na portalu, zilustrowany działaniami blogerów fotograficznych, gdzie wyraźnie laik, widząc zdjęcie jak gdyby pierwotne i zdjęcie wykonane później, widzi, że naprawdę, okej, osoba główna jest inna, ale jest tak dużo podobieństw, to samo miejsce, ta sama pora dnia, ten sam kadr, to samo dzięki porze dnia oświetlenie, pozycja osoby, mimo że innej, taka sama, więc jak gdyby wyczuwa podświadomie, że to jest coś nie fair. I takich przykładów jest bardzo wiele. Natomiast nie ma się co bać tego, że inspirujemy się czyjąś twórczością. Nie wiem, o jakim dokładnie zdjęciu mówisz. Faktycznie...
Ja zaraz mam tutaj przed sobą, wiesz co, mam samą przed sobą komputer, w międzyczasie spróbuję znaleźć.
Przy wielkich konkursach można zbadać różne rzeczy, ale ja byłem kilka razy w konkursie, w jury konkursów największych w Polsce i są pewne granice badalności. Możemy sprawdzić dane techniczne zdjęcia, jakim aparatem, czy na pewno to było o tej porze, czy w takim miejscu, ale jak gdyby, czy zostało inspirowane dalej niż to granice prawa pozwalają, to tego oczywiście sprawdzić się nie da. Czy autor mówi prawdę, że to on jest autorem zdjęcia, tego też nie możemy tak stuprocentowo, możemy się go spytać dodatkowo, jeżeli mamy wątpliwości. Na szczęście w jury często zasiadają osoby, które znają nie tylko historię fotografii, współczesne dokonania tego, co robi się w Polsce i za granicą. Znają też fotografów i wiedzą, który, jaki ma styl. Więc czasami daje się to ominąć. No, czasami zdarzają się wpadki, jak słychać. Natomiast dlaczego ten temat taki frapujący wyszedł, jeden z takich bardziej frapujących, szczerze mówiąc? Chociaż w prawie autorskim gdzieś nie dotkniemy, to wynikają jakieś bardzo ciekawe rzeczy i ludzie wszyscy nas pytają, a ja miałem taką historię, że coś tam, coś tam.
A to czekaj, to zaraz opowiemy, wiesz, no, właśnie. To jest jedno z tych pytań, które zamierzam ci zadać, czyli właśnie jakie tematy pojawiają się najczęściej, jakie pytania, a wystarczy sobie wygooglować plagiat konkurs foto 2017, to właśnie kliknąłem i portale fotograficzne informują, to był finalista konkursu Sony Photo Photography Awards 2017, oskarżony o plagiat, to jest luty tego roku, więc świeża sprawa. To World Photography Organization w oświadczeniu zapewnia, że Alex Andrezi dostarczył materiał, który dowodzi, że inspirację czerpiał z innego źródła, no ale tu właśnie, są dwa zdjęcia, są porównania, no i tak, to można dyskutować na temat tego, czy był plagiat. Ale słuchaj, to o tym oczywiście można poczytać na portalu fotoprawo.pl, a właśnie, jakie tematy najczęściej się pojawiają, o co ludzie pytają? Ja też nie ukrywam, że jestem członkiem różnych grup fotograficznych, na przykład tych traktujących o prawie fotografii. I to, co się czasami dzieje, co ludzie piszą, jakie się sytuacje wydarzają, nie wiem, na styku chociażby fotograf a modelka, na styku fotograf a jakiś zleceniodawca i nie wiem, poszedłem na imprezę, a później ktoś bezprawnie wykorzystał moje zdjęcia, no te przykłady można mnożyć. Także sam jestem ciekawy, co u was najczęściej się przewija.
Tak, zanim ci odpowiem, to jedno małe wyjaśnienie. Ja nie jestem prawnikiem. Nikt tam na portalu piszą dla nas artykuły faktycznie prawnicy, studenci prawa, świeży absolwenci. Natomiast ja prawnikiem nie jestem, więc żadne z moich sugestii i opinii nie jest poradą prawną. To
takie zastrzeżenie, ale wiesz, ja ci odpowiem tak, ja też nie jestem prawnikiem i to też, ale właśnie nie rozmawiamy, wiesz, o tematach dla prawników, tylko słuchają nas miłośnicy fotografii. Oczywiście. I wiesz, dla nich właśnie taka praktyczna wiedza jest jak najbardziej przydatna.
Ale to zastrzeżenie jest właśnie dla prawników. Natomiast ja się bardzo interesuję tym tematem. Faktycznie studiowałem podyplomowo prawo o własności intelektualnej, to się tak nazywa. I to, o czym mówisz, przewija się w tym, co powiedziałeś, pewna rzecz, która właśnie najczęściej się pojawia, czyli co z wizerunkiem. Jak się fotografuje, to czy można kogoś sfotografować, czy można później publikować, jak, dlaczego. To jest jedna z najciekawszych kwestii. Zwłaszcza, że w prawie autorskim są pewne wyjątki, na przykład osoby publiczne, jeżeli zostały sfotografowane w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, to można je publikować bez ich zgody i wizerunek, ale tylko w kontekście informacyjnym. Można z tego zrobić reklamę. Więc wiele rzeczy jest takimi wyjątkami.
Zniuansowanych, że tak powiem.
Tak, ale one są tak naprawdę policzalne. Drugim wyjątkiem jest właśnie ta modelka. Jeżeli dostała nagrodę za pozowanie, to domniemywa się, że w tej nagrodzie, w tym honorarium była jej zgoda na udostępnianie publiczne swojego wizerunku, no bo inaczej nie można sobie tego wyobrazić. To jest drugi wyjątek, a trzeci to jest szczegół całości. Ten szczegół w całości jest najbardziej płynny. Pierwsze dwa są jasne, nikt nie ma wątpliwości. Wiadomo, że paparazzi działają poza prawem. No chyba, że są to ustawki i wtedy wizerunek, ta osoba mówi, że nie chciała, ale tak naprawdę nie chciała, tak? Natomiast ten szczegół całości potrafi być też taką płynną granicą. No zawsze jak są kwestie sporne, to się kończy to tak, że mówimy, sąd rozstrzygnie. Dwie strony mają inne zdanie, nie ma innego wyjścia i zdanie jest ostre. Różnica zdań. Natomiast z takich ciekawszych innych rzeczy to jest kwestia autorstwa. Też my bardzo zwracamy uwagę na autorstwo, na to, żeby zdjęcie każde było podpisane. Kto jest autorem? Bardzo często się o tym zapomina teraz.
Oj tak,
Głównie ze względu na szybkość. Szybko jest materiał, ciach. I zapominamy o tym, kto zrobił zdjęcie. A nam kiedyś powiedział w wywiadzie szef fotografów Agence France-Presse, że bez tego, kto jest autorem zdjęcia, my nie wiemy, czy to jest prawda w ogóle. Nie wiemy, czy to jest manipulacja, czy to nie jest reklama, czy to nie jest 100 tysięcy innych rzeczy, ale zdjęcie, zwłaszcza w kontekście informacyjnym, bez podpisu, kto je zrobił, nie ma prawa istnieć. My nie wiemy, czy to jest naprawdę zdjęcie, czy to jest montaż może. Dlatego na to zwracamy bardzo uwagę. Kwestia autorstwa i to, co z tego wynika, bo z tego wynika cała reszta. Wszystko, co w fotograf może i nie może, wynika z tego, że on jest autorem. Bycie autorem jest czymś bardzo nobilitującym i bardzo poważnym. Nawet jak robimy 100 tysięcy zdjęć na wakacjach, każdy jest podobny do siebie, to każdego zdjęcia jesteśmy autorem.
Tak mówiłeś o wizerunku i od razu dwie rzeczy mi się nasunęły. Znowu głośna sprawa. Mieliśmy wyrok sądu całkiem niedawno, kiedy to sąd skazał ojca, który wrzucił zdjęcie dwulatka w jakiejś takiej niezbyt fajnej pozie, bodajże na jeden z portali społecznościowych. To jest jedna kwestia i też o, mam tam nawet przed sobą w tej chwili fotoprawo.pl, jakby publikacja wizerunku dziecka 5 wskazówek. Nie będę teraz przytaczał, bo to jest długi całkiem artykuł z odpowiednimi przepisami prawa, przytoczonymi artykułami kodeksów i tak dalej. No myślę, że nie mamy w tej chwili na to czasu, ale oczywiście nasi słuchacze jak najbardziej mogą w tym momencie o tym sobie przeczytać. No i też druga kwestia, ponieważ nie ukrywam, że zamierzam wkrótce zaprosić do migawki członków jury, czy też członkinie jury, dopiero co ogłoszonej kolejnej edycji konkursu dotyczącego fotografii streetowej. A w fotografii streetowej ta kwestia wizerunku, a mi się wydaje, że to jest taka bardzo nieostra, rzekłbym.
Street fotografia staje się coraz bardziej popularna i dobrze o tym wiedzieć, że na przykład fotografowie agencyjni od pewnego czasu boją się robić zdjęć ludziom na ulicach. Oni się boją na wyrost, ponieważ oni są zawodowymi fotografami, te zdjęcia natychmiast trafiają do bazy i mogą być wykorzystane. Natomiast to jest ten trzeci wyjątek, o którym powiedziałem, że jest nieostra ta granica. Szczegół całości. Nie da się tego określić w ten sposób, że jak tłum ludzi jest powyżej 3 osób, to każda osoba jest już szczegółem całości, albo powyżej 5 czy 10. Nie ma takiej definicji. Technika jest niestety inna i trochę nieostra. Jeśli na zdjęciu jest czyjś wizerunek i nie jesteśmy pewni, czy musimy prosić o zgodę tą osobę na publikację tego wizerunku, bo zdjęcie zrobić możemy, ale publikować nie możemy bez zgody. To jest kwestia też trochę inna. Publikacja, zrobienie zdjęcia. A jeśli nie jesteśmy pewni, czy musimy prosić go o zgodę, to wtedy wyobraźmy sobie, że wizerunku tej osoby nie ma na tym zdjęciu. Czy to zdjęcie nadal ma taki charakter, jest tak samo mocne, tak samo ważne i kompozycyjnie dopracowane i tak dalej, czy nie? Bo jeśli nadal ma swój wydźwięk, ma swoją moc, to znaczy, że ta osoba była szczegółem na wizerunku, szczegółem na zdjęciu. A jeśli traci sens to zdjęcie bez wizerunku tej osoby, to znaczy, że niestety wizerunek tej osoby był czymś ważnym na tym zdjęciu. Więc możemy z góry założyć, że każde ujęcia semiportretowe w street fotografii będą wymagały zgody osoby, której wizerunek jest na zdjęciu. Ja zawsze to tłumaczę w taki sposób, że nawet jak robimy tłum osób, powiedzmy nawet 100, jedną z tych osób jest Michael Jackson i zdjęcie zrobione jest wczoraj. To jego wizerunek jest znaczący na tym zdjęciu. Jak go usuniemy, no to niestety zdjęcie już nie będzie miało tego frapującego haczyka. A jak go zostawimy, no to wtedy musielibyśmy go poprosić o zgodę. To tak, jeśli chodzi o ilość osób na zdjęciu i wizerunek w street fotografii.
No czysto no, przykładowo niestety, oczywiście, bo Jacksonowi zdjęcia wczoraj się nie dałoby zrobić, no, skoro właśnie, od kilku lat już nie ma go między nami.
Z tym przykładem.
Teraz zakładka artykuły na portalu fotoprawo.pl. Tak patrzę, co tu się dzieje. Najczęstsze błędy w umowach związanych z prawem autorskim. O, te umowy, to znowu odwołam się do swoich doświadczeń, znaczy moich, w tym sensie, że obserwuję te dyskusje internetowe właśnie fotografów i kwestie związane z umowami. Umowa z klientem, nie wiem, kiedy fotografujemy ślub czy chrzciny, umowa z modelką, już wspomniane to przeze mnie wcześniej sytuacja i inne umowy na temat właśnie robienia, wykorzystywania zdjęć i tak dalej, no to tutaj też myślę, że bardzo dużo jeszcze rzeczy wymaga wyjaśnienia, czy też mnóstwo jest niedopowiedzeń, bardzo wiele wątpliwości mają osoby, które właśnie o te rzeczy pytają.
Tak, tak. Zresztą na fotoprawo.pl jest zakładka z takimi wzorkami umów. One nie da się zrobić wzoru uniwersalnego, ale tam jest kilka przykładów, które można modyfikować. Ale podstawowa rzecz przy umowach i z punktu widzenia fotografa, bo jakby patrzymy zawodowo z tego punktu widzenia, czym innym jest umowa oddania, sprzedania praw do zdjęcia, a zupełnie czym innym licencja na wykorzystanie zdjęcia. To jest taka też rzecz, z której sobie nie zdając sprawy, możemy zaprzepaścić cały swój dorobek, swoją twórczość. Ponieważ jeżeli komuś, potocznie się mówi, sprzedajemy zdjęcia albo oddajemy zdjęcie. I to tak naprawdę niewiele znaczy. ponieważ możemy oddać tak zwane prawa majątkowe albo sprzedać całe prawa majątkowe, ale wtedy my nie dysponujemy już więcej w przyszłości tymi prawami majątkowymi do tego zdjęcia. Ktoś inny może na nim zarabiać, mówiąc w skrócie. A jeżeli dajemy komuś pozwolenie na użycie publikacji, czyli tak zwaną licencję, co powinno by w większości przypadków następować, to ten ktoś może użyć tego zdjęcia w określony sposób, przez określony w umowie czas, na określonych tak zwanych polach eksploatacji, bo czym innym jest billboard, czym innym jest gazeta, czym innym internet, i wtedy on nabywa jak gdyby prawo do użycia przez na ściśle określonych warunkach danego zdjęcia, ale to nie znaczy, że my tego prawa się pozbyliśmy. My możemy je dalej po upływie tego czasu komuś innemu sprzedać, jeżeli to była umowa wyłączna, albo nawet równocześnie, jeżeli ta umowa była niewyłączna, ta licencja była niewyłączna. To są takie to podstawowe rozróżnienia, jeżeli mówimy o umowach przy sprzedaży zdjęć, bo się tak to robi też w tej chwili za szybko. Dobrze jest, żeby umowa była pisemna w ogóle, bo umowa ustna wymaga w kwestii później spornych rozważań, powoływania świadków, takich rzeczy bardzo czasochłonnych. Jeżeli się nagle okaże, że sprzedaliśmy przez przypadek zdjęcie, które jest warte 5 milionów dolarów, no to będziemy walczyć. Ale tu się okazuje, że dobrze jest mieć to wszystko na piśmie.
Takie kolejne skojarzenie, bo tak trochę skaczemy z tematu na temat, ale myślę, że słuchacze słyszą, że to jest, no, to jest bardzo rozległa dziedzina, zresztą sporo tych informacji na portalu zamieszczacie, bo mówiłeś o tych umowach, mówiłeś na przykład o tych polach eksploatacji, a wspominałeś też wcześniej o tym, że bywasz jurorem w konkursach. A co ty sądzisz o tych konkursach, w których mamy te zapisy, że wszystkie, ale to absolutnie wszystkie zdjęcia, jakie wpłyną na konkurs, to sobie organizator je może wziąć i zrobić z nimi co chce, bo nie ukrywam, że no w migawce tutaj raczej nie patrzyliśmy pochlebnie na tego typu zapisy. Z drugiej strony często to jest tak, że ludzie robią po prostu kopiuj wklej. Takie są później tłumaczenia, a bo pierwszy raz robimy konkurs, po prostu skopiowaliśmy z innej strony i tam tak było. No a to takie trochę, no ostro powiedzieć, to wyłudzanie zdjęć, niektórzy twierdzą.
Ja nazywam takie konkursy, takie regulaminy konkursów zbójeckimi.
Zbójeckimi, czyli zbójeckie. Zgadzamy się, tak.
Tak, jeśli to jest dosyć jasne i kilka razy do mnie się zwracali fotografowie, że znaleźli taki konkurs, w którym prawie wzięli udział i ma takie zapisy, że wygląda na to, że ktoś chciał szybko sobie zrobić bank zdjęć i użyć go do każdego dowolnego celu.
Do ulotek reklamowych i tak dalej,
ulotek,
prawda?
Kalendarzy, plakatów i zwykle wtedy na przykład organizatorem gdzieś tam zakamuflowanym jest na końcu centrum handlowe. A to jest niezła też sytuacja z takim.
No niestety samorządy też często celują w takich konkursach.
Samorządy to przez pomyłkę, głupotę, zaniedbanie, taki też.
No to mówię, to kopiuj wklej takie właśnie, tak.
Brak takiej rzetelności zawodowej, bym to nazwał. I trzeba zwracać na to uwagę, ale jest osobny artykuł też na Fotoprawie a propos zapisów w regulaminach takich dziwnych i jak prawo określa zgłoszenie na konkurs, bo czym innym jest zgłoszenie, a czym innym zdobycie jakiejś nagrody w tymże konkursie. I jeśli regulamin jest rozsądnie napisany, to no bo też my jako firma też robimy konkursy sami, więc też kilka regulaminów się przewinęło, które tam opiniowałem, poprawiałem i tak dalej. Bez sensu jest z punktu widzenia organizatora zastrzegać sobie wszelkie prawa do wszelkich możliwych pól eksploatacji wykorzystania zdjęć, nawet tych laureatów. Bo to później nie da się tego tak naprawdę zrealizować, co się zastrzegło. I te zdjęcia później leżą, nie wiadomo po co. Laureat miał nadzieję, że będą szeroko publikowane i tak dalej. A sprawa się skończyła tylko na nagrodzie w konkursie, a później nigdzie tego zdjęcia nie widział. I trzeba zwracać uwagę na takie regulaminy i zwracać uwagę organizatorom, że nie mają prawa wykorzystywać zdjęć zgłoszonych. Ewentualnie w zakresie określonym w regulaminie mają prawa wykorzystywać zdjęcia laureatów, czy zdjęcia wyróżnione, które otrzymały jakąś nagrodę. Bo jak gdyby domniemywa się, że w związku z tą nagrodą organizator ma prawo pokazać, czy informacyjnie kto wygrał, albo jeżeli do innych celów, jeśli tak określił w regulaminie. Ale na pewno nie ma prawa do publikowania zdjęć zgłoszonych wszystkich, a już zupełnie nie do wykorzystywania ich późniejszego komercyjnego, bo takie przypadki też w regulaminach widziałem.
Oj tak.
Trzeba sobie to jasno powiedzieć, że regulaminy trzeba czytać jak każdą umowę. No niestety szybkie kliknięcie akceptuj na stronie internetowej, no czasami nam potrafi zaszkodzić.
No ja też zawsze tłumaczę, jeżeli ktoś się do mnie zgłasza z propozycją jakiegoś konkursu, regulaminu i widzę taki zapis, to zwracam uwagę, że zazwyczaj to działa w taki sposób, że dobrzy, bo no wiadomo, organizatorom konkursu chodzi o to, żeby przyszły dobre zdjęcia, żeby nadesłano dobre zdjęcia, ale ci, którzy robią dobre zdjęcia, tak się dziwnie składa, że zazwyczaj umieją też czytać regulaminy, więc jak widzą takie zapisy, to od razu mówią: dziękuję serdecznie, pozdrawiam, nie biorę udziału. Kolejny temat, portal fotoprawo.pl, no powiem ci szczerze, kliknąłem w artykuł i powiało grozą, bo ja wspominałem też wcześniej o plenerach fotograficznych. Często robimy te plenery fotograficzne, migawki, jak to się mówi, w przestrzeni miejskiej, w przestrzeni Szczecina chodzimy. A ja tu czytam: robiąc zdjęcie, szczególnie krajobrazu miejskiego, trudno nie uchwycić w kadrze jakiejś reklamy. Czy to w postaci szyldu nad sklepem w oddali, oznaczenia marki przejeżdżającego samochodu, czy etykiety na porzuconej na chodniku butelce po napoju. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że w takiej sytuacji fotograf może naruszyć nawet 3 ustawy. No to mówię, powiało grozy. Robię zdjęcie na ulicy i naruszam 3 ustawy.
No może naruszyć, to nie znaczy, że narusza.
No tak, ale w tym najgorszym przypadku.
Tak, tak. To jest ta trochę szersza kwestia, czyli prawa własności intelektualnej do logotypów, do znaków firmowych, do firm, do renomy firmy. I właściciel takiego znaku towarowego może uznać, że zdjęcie wykonane stawia go w złym świetle, bo to generalnie to później. Dlatego jest to zastrzeżenie, że żeby później móc o to walczyć, żeby wizerunek marki nie był wykorzystywany negatywnie z jej punktu widzenia. Jeśli robimy klasyczne ujęcie nocne, powiedzmy, nie wiem, załóżmy sobie Nowy Jork nocą, wiele neonów, wiadomo, że tam głównie są marki na neonach, to nie ma się co obawiać, że którykolwiek z tych właścicieli tychże znaków towarowych będzie nas później ścigał w sądzie. Im nawet zależy na tym, żeby to było jak najszerzej publikowane. A poza tym, tak jak prawo do wizerunku jest szczegółem całości, w takiej sytuacji też każda pojedyncza reklama będzie szczegółem całości tego krajobrazu. Więc tutaj nie ma się co bać. Są poważniejsze kwestie, architektoniczne utwory, które są w przestrzeni miejskiej. Potrafiło być kilka spornych kwestii dotyczących mostu na przykład w Warszawie, tego najładniejszego, który jest trochę wizytówką miasta. Ktoś próbował, jeśli chodzi o Kraków, Wawel zastrzec, bo tam też dużo osób robiło zdjęcia, również komercyjne, bo pary ślubnie chciały mieć zdjęcie z Wawelem, jak ktoś z Krakowa i tam wziął ślub, jasna sprawa. Też słyszałem historię o Tatrach. To już naprawdę dziwna rzecz, bo nie jest to wytwór człowieka, nie jest to architektura, ale krajobraz, który właściciele Tatrzańskiego Parku Narodowego chcieli w jakiś sposób skomercjalizować.
Zastrzec sobie, tak?
Jakoś, no właśnie, nie wiem, do końca się nie wgryzałem. Trzeba sobie powiedzieć jasno, wszystko, co jest widoczne w przestrzeni publicznej, można sfotografować. Z całą pewnością, a opublikować w 99% przypadkach również. Tak jest w prawie europejskim. Zdarzają się wyjątki w prawie anglosaskim, czyli na przykład w Nowym Jorku potrafimy znaleźć takie tabliczki, takie miejsca, na których jest napisane: zdjęcia wykonane z tego punktu są, jeśli chcesz wykorzystać później, to skontaktuj się z i numer telefonu albo adres mailowy. No, klasyczne zdjęcia mostu bruklińskiego na przykład, to mają, jak ktoś robi zdjęcie, potrafi stanąć na takim miejscu. Jak gdyby te miejsca są wykupione. To jest dosyć ciekawa historia. Ale w prawie europejskim to, co w przestrzeni publicznej, można fotografować i publikować. No, chodzi o to generalnie architektom, bo oni też tworzą utwory, żeby na podstawie zdjęć nikt nie skopiował ich utworu. Więc to też jest trochę na okrężną drogą sposób, żeby uniemożliwić plagiat utworu architektonicznego poprzez wykonanie mu takiej ilości zdjęć, że wszystko będzie widoczne.
Ja tak przeglądam kolejne artykuły na portalu i powiem ci szczerze, że tak moglibyśmy rozmawiać przez kolejnych kilka godzin. Tyle czasu nie mam i myślę, że nie ma też takiej potrzeby. No w końcu wszystko jest w sieci, gotowe, można wpisać fotoprawo.pl. No bo to chociażby za zagadnienia różnych memów, jakich teraz powstaje mnóstwo. Przecież bazą tych memów często są zdjęcia, a przecież te zdjęcia ktoś zrobił, tak? I często te fotografie wykorzystuje się, to już nawet nie mówię, że bez zgody autorów, ale często wbrew intencjom autorów. Na przykład są to fotografie polityków z różnymi podpisami. tekstami, które być może w ogóle kompletnie nie odpowiadają temu, co autor, mówiąc kolokwialnie, zdjęcia miał na myśli. O tym też byśmy mogli rozmawiać, myślę, długo. Moglibyśmy porozmawiać o fotografii erotycznej, bo jak się gozuje tutaj, też się dowiedziałem ku mojemu zdziwieniu, że różnica między erotyką a pornografią jest może i trudna do uchwycenia, z drugiej strony ma konsekwencje prawne. Czy zrobiliśmy bardzo zdjęcie prawne, erotyczne, czy już pornograficzne i gdzie właściwie przebiega ta granica. Także no, bardzo serdecznie dziękuję za tę wizytę w studiu. Dziękuję. Gościem Migawki był Wiktor Sobolewski, pomysłodawca i kierownik portalu fotoprawo.pl, portalu, który jest, że tak powiem, pod marką, jak gdyby pod egidą jednego z największych koncertów, największych producentów sprzętu fotograficznego. Tak tylko zaznaczam, żeby była jasność, że to widzę. Wiktorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu w Warszawie, dokładnie w studiu Polskiego Radia. Ja w Szczecinie. Kłaniam się,
Andrzej. Pozdrawiam Szczecin.
Dzięki.
Fotograficznie.
Zapraszamy. Możecie przyjechać tutaj do nas z jakąś fajną prezentacją. Dawno twojej firmy u nas nie było, zdaje się. Tak mi się wydaje. No i może czas to nadrobić. Tak optymistycznie się pożegnajmy. Może się uda spotkać, jak to się mówi, na mikrofon. Dziękuję bardzo serdecznie za tę migawkę. Andrzej Kuty, skłaniam się i do usłyszenia za tydzień.
Migawka. Magazyn o fotografii.